niebawem po drodze.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie z cyklu Sprawem po drodze. Szanowni Państwo, jak się okazuje, każdy z nas ma coś, na czym zależy właściwie każdej firmie zajmującej się szeroko pojętym marketingiem. To coś to dzisiaj właściwie kwestia cenniejsza niż złoto. Mowa oczywiście o naszych danych osobowych. Z pewnością każdy z Państwa się ze mną zgodzi, że dane osobowe to temat rzeka. My w dzisiejszym programie z panią mecenas Martą Nowakowską spróbujemy się w kwadransie zmieścić i krótko na ten temat porozmawiać. Przede wszystkim, żeby chyba naszych słuchaczy ostrzec. Dzień dobry, pani Marto.
Dzień dobry, witam serdecznie. I rzeczywiście, dane osobowe są to dane newralgiczne z naszego punktu widzenia, ale także są to dane, które, proszę zwrócić na to uwagę, mają wartość ekonomiczną. Te dane, w razie gdy my wyrazimy zgodę na ich udostępnienie, na ich upublicznienie, one mogą podlegać sprzedaży. I tymi danymi w gruncie rzeczy, w przypadku wyrażenia przez nas zgody na ich udostępnienie, niektóre podmioty mogą handlować.
Podam pani i państwu nawet taki przypadek ze świata mediów. Ostatnio natrafiłem na ofertę handlową, którą dostałem nawet na naszą skrzynkę radiową. No, krótko mówiąc, firma marketingowa właśnie proponowała sprzedaż indywidualnych adresów mailowych osób mieszkających na terenie Polski. Było tam jeszcze podane kilka szczegółów dotyczących wieku, wykształcenia tych osób i nawet miast, z których pochodzą, wielkości tych miast. Byłem naprawdę bardzo mocno zdziwiony. Baza 100 tysięcy adresów, proszę sobie wyobrazić, była do sprzedania za 1000 zł.
Mnie to wcale nie dziwi, może kwota jedynie by mnie dziwiła, natomiast takie postępowanie mnie nie dziwi z tego względu, że żyjemy w czasach, w których informacja i dostęp do informacji jest cenniejszy niż złoto. I w chwili obecnej, jeżeli chcemy dotrzeć z naszą ideą, z naszym jakimś przekazem, czy z naszym towarem, usługami do szerokiej liczby odbiorców, no to rzeczywiście posługujemy się, często tak robią przedsiębiorcy, właśnie dostępem, tak, a kto posiada ten dostęp? No oczywiście podmioty, które mogą mieć dostęp do naszych adresów e-mailowych. Ale proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko adresy e-mailowe, ale to także mogą być wszelkiego rodzaju dane, które pozwalają indywidualnie bądź jako grupę tych danych na zidentyfikowanie naszej osoby. I co to może być? To może być grupa krwi, to może być iloraz inteligencji, to mogą być blizny bądź tatuaże, które posiadamy, które w połączeniu, w kombinacji z innymi danymi pozwalają innej osobie stwierdzić, tak to o nas chodzi.
Ale pani mecenas, właśnie, bo to też chyba jest zapisane w ustawie o danych osobowych, o ochronie danych osobowych. Właśnie, danymi osobowymi są te informacje, które potrafią, za pomocą których potrafimy zidentyfikować daną osobę. Samo imię, nazwisko jest danym osobowym?
Oczywiście, że tak.
A jeśli jest, przypuśćmy, Mariuszów, Piestraków w tym kraju kilkunastu?
To wówczas poszukujemy jeszcze jednej cechy, która pozwoliłaby na zidentyfikowanie pana, na przykład w jakiej miejscowości pan mieszka, w jakim pan jest wieku, czy nosi pan okulary, czy jest pan żonaty.
Ale samo imię, nazwisko również będzie stanowiło w takim razie element, który się chroni jako dane
W zależności od tego, czy pozwala na pana zidentyfikowanie. Tak.
A jeśli będzie to ten, no, nawet humorystycznie ujęty Jan Kowalski, których pewnie jest 10 tysięcy w naszym kraju.
Jeżeli mówilibyśmy o Janie Kowalskim, nie podając żadnej cechy charakterystycznej, czyli właśnie miejscowości, w jakiej mieszka, w jakim jest wieku, czy chociażby posiada dzieci, tak? No to ze względu na liczbę tych Janów Kowalskich można by przyjąć, że wciąż jeszcze nie naruszamy danych osobowych. Ale wystarczy pojawienie się jakiegokolwiek innego dodatkowego opisu jednej cechy fizycznej, fizjologicznej, związanej z kręgiem kulturowym, z pozycją ekonomiczną, która pozwala nam jednoznacznie wskazać, że chodzi o tego konkretnego Jana Kowalskiego, nie całą Rzesza, tylko tego konkretnego, wówczas mamy już do czynienia z danymi osobowymi, tak, które pozwalają na zidentyfikowanie tej osoby i które powinny mimo wszystko podlegać ochronie.
Czyli najczęściej o danych osobowych mówimy właściwie w liczbie mnogiej, wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś kompletem informacji. Ale taką pojedynczą informacją, która właściwie jest w stanie w 100% zidentyfikować daną osobę, jest choćby numer PESEL.
Oczywiście, tak. I jest to chyba najbardziej powszechne źródło identyfikacji osoby, tym bardziej, że i to na to chciałabym Państwa zwłaszcza uczulić. Nie podawajcie swoich numerów PESEL osobom obcym, ale także w sytuacji, kiedy to nie jest potrzebne, kiedy to nie jest wymagane, ponieważ od pewnego czasu istnieją instytucje kredytowe, które za pośrednictwem internetu, czyli w gruncie rzeczy nie jest potrzebne okazanie dowodu osobistego, wystarczy tylko wpisanie imienia, nazwiska i numeru PESEL, ewentualnie daty urodzenia, którą także można w większości przypadków zdiagnozować po zapoznaniu tak się jest. Z numerem PESEL. Takie osoby często sięgają po kredyty, posługując się nie swoimi danymi osobowymi, no ale później niestety już wezwania do zapłaty i ewentualne nakazy zapłaty i roszczenia z tego tytułu kierowane już są do konkretnych osób. I wtedy cały proces odwrócenia tego mechanizmu jest kosztowny, długotrwały i przede wszystkim wywołujący bardzo wiele nerwów, stresu, takiego niepotrzebnego, gdybyśmy na tym pierwszym etapie zadbali o to, aby numer PESEL nie był ujawniany.
Chociaż oczywiście są takie instytucje, takie miejsca, w których no, on jest bezwzględnie wymagany, jak choćby podczas korzystania z usług zdrowotnych, tak?
Ochrony medycznych.
No bezwzględnie. No, my jesteśmy dzisiaj identyfikowani głównie za pomocą numeru PESEL.
Tak, natomiast lekarze i służba zdrowia nie mogą udostępniać żadnych informacji o naszym stanie zdrowia bez naszej zgody.
Nawet członkom naszej rodziny.
Bez naszej zgody nie. Wyjątkowo w sytuacji, gdy mamy do czynienia z brakiem świadomości, tak, to wówczas w wyjątkowych sytuacjach, tak, to regulują przepisy krajowe. Natomiast generalnie bez zgody osoby, która jest świadoma tego, co się dzieje wokół niej, udostępnienie jej danych, jej informacji o stanie zdrowia jest niedopuszczalne.
Więc przepraszam, ale muszę się pokusić o taki apel do naszych szanownych słuchaczy, bo niejednokrotnie sam byłem świadkiem w różnego rodzaju przychodniach, szpitalach, takiego, powiedzmy, głośnego sporu, kiedy członek rodziny próbował się dowiedzieć o stan zdrowia właśnie kogoś, kto korzystał z usług danej placówki, no i po prostu lekarz czy pielęgniarka odmawiała dostępu do tych informacji. Jak się okazuje, robiła to w 100% zgodnie z prawem. Szanowni Państwo, mecenas Marta Nowakowska w studio. Za chwilę wracamy do tematu rzeki.
Sprawem po drodze.
W studiu mecenas Marta Nowakowska, prawnik z jednej z opolskich kancelarii. Rozmawiamy dzisiaj na temat, no, nazwałem to przed momentem zdecydowanie temat rzeka, dane osobowe. Element, z którym właściwie spotykamy się dzisiaj na każdym kroku, tak zwane zgody marketingowe na posługiwanie się tymi danymi osobowymi, które udostępniamy. Pani mecenas, czy można postawić jakąś taką generalną zasadę, że dla realizacji jakiejś usługi, dla której te dane osobowe są potrzebne, ta zgoda jest siłą rzeczy obowiązkowa, no bo inaczej nie zrealizujemy danej usługi, ale zwykle mamy jeszcze 2 albo 3 takie okienka, mówię o takich formularzach online, do zaznaczenia i tam najczęściej jest zgoda na przesyłanie drogą elektroniczną ofert handlowych ze strony tego podmiotu, z którym tą umowę zawieramy, a jeszcze często tak zwanych podmiotów powiązanych. Co jest obowiązkowe? Można tutaj w ogóle tak generalizować?
Powiedziałabym tak, że nic nie jest obowiązkowe, tylko do słuchaczy należy wybór, czy przystąpią do danej usługi pod warunkiem, że udostępnią dane osobowe.
Tak. No bo musimy podać swoje imię, nazwisko, nie wiem, adres, żeby skorzystać z jakiejś usługi. Choćby, nie wiem, żeby wysłać paczkę drogą internetową.
Jasne. Dlatego to do nas należy wybór, czy chcemy skorzystać z usługi pomimo obowiązku wykazania udostępnienia danemu podmiotowi naszych danych osobowych. I to jest jedna kwestia. Druga to jest ta, która dotyczy przetwarzania danych osobowych. Mhm. Na to zdecydowanie nie musimy się zgadzać. Przetwarzanie bowiem polega na różnych czynnościach. Może polegać na gromadzeniu, na utrwalaniu, na przesyłaniu, na takim administrowaniu tymi danymi osobowymi. I tym bardziej czasami też takie podmioty występują w tych kwadracikach, których mamy 3 czy 4, o to, abyśmy my wyrażyli zgodę na to, aby one zostały przekazane innemu podmiotowi. Rzeczywiście starajmy się unikać zaznaczania tych krzyżyków, nie wyrażajmy na to zgody, ponieważ jeżeli raz wyrazimy u źródła, to niestety już pójdzie pewna lawina i nawet jeżeli państwo mają taką możliwość wycofania tej swojej pierwotnie udzielonej zgody, no to niestety w rzeczywistości wyegzekwowanie usunięcia tej zgody będzie bardzo trudne.
No ale zwykle mamy tą informację, tak, że możemy wycofać się, tak, po jakimś czasie, jeśli nie chcemy, żeby te nasze dane osobowe były nadal gromadzone w tej bazie.
Tak, zgadza się, tak, możemy zawnioskować o ich usunięcie. Mhm. I wówczas taki nasz wniosek, takie nasze oświadczenie jest tutaj wiążące dla administratora danych osobowych.
To trochę tak jak z niechcianą korespondencją. Jeśli zapiszemy się na tak zwany newsletter od jakiegoś podmiotu, to z czasem, jeśli zaczyna on nam przeszkadzać, mamy prawo jak gdyby odwołać tą naszą zgodę na wysyłanie tej korespondencji.
Oczywiście, jak najbardziej, tylko znowu proszę uważać na to, czy na tym pierwszym etapie przez tych kilka miesięcy, bądź kilka lat, kiedy ten newsletter do nas docierał, czy wcześniej nie wyraziliśmy zgody na przekazywanie naszych danych innemu podmiotowi, bo jeżeli tak, to ta informacja już poszła w eter i od strony praktycznej bardzo trudno jest odwrócić tą sytuację, czyli każdemu kolejnemu podmiotowi, każdy kolejny podmiot zobowiązać do tego, żeby nas usunął ze swojej bazy danych.
No właśnie, bo jak to często bywa w sieci, tutaj mamy do czynienia z takim swoistym łańcuszkiem.
Na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, proszę państwa, to, że numer telefonu komórkowego jest elementem pozwalającym na zidentyfikowanie nas już w chwili obecnej, kiedy istnieje od paru miesięcy obowiązek rejestracji danego numeru telefonicznego. Dlatego już chociażby podając innej osobie, bądź chociażby w internecie zamieszczając nasz numer telefonu z podaniem imienia i nazwiska, czasami tak się dzieje, bądź nasz adres e-mailowy poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska, no to niestety wtedy państwo niejako proszą się o to, aby wasza poczta bądź wasz telefon był zasypywany niepotrzebnymi reklamami.
Bardzo często przecież mamy chyba wśród swoich znajomych takie osoby, które zadają sobie pytanie po otrzymaniu jakiegoś niechcianego SMS-a. A skąd oni mają mój numer?
Niestety tak, bardzo często. Co więcej, wydaje się, i to wśród nawet mojego grona znajomych, ostatnio miałam takie pytanie, dostaję SMS-y od firmy windykacyjnej. Ja w żaden sposób nie mam żadnych długów, nie powinienem nic płacić. O co chodzi tym ludziom? No to właśnie to jest dokładnie przykład tego, że państwa dane osobowe wypłynęły i różne podmioty próbują wykorzystać, czasami dla waszego świętego spokoju wykorzystać taką wolę osiągnięcia tego spokoju, tak? Czyli dobrze, zapłacę te 100 czy 200 zł, nawet nie wiem z czego to wynika, ale zapłacę 100 czy 200 zł, żeby w końcu dali mi spokój i już nie wydzwaniali. Tak naprawdę trzeba byłoby podrążyć, czy rzeczywiście są państwo zobowiązani, czy rzeczywiście jest jakaś wierzytelność, czy był wydany nakaz zapłaty, jakie są podstawy do dochodzenia przeciwko państwu tych roszczeń. No i oczywiście w dalszej konsekwencji, jeżeli te elementy nie zostały zostały spełnione, to którą drogą wypłynęły Państwa dane osobowe?
Trzeba powiedzieć o tym sobie jasno, że ten problem niestety jest coraz częstszy w naszym kraju. No niestety zwykle jest tak, że te dane gdzieś tam kiedyś w przeszłości sami dobrowolnie po prostu udostępniliśmy. Podsumowując naszą rozmowę, chciałbym jakoś tak pozytywnie zakończyć. Mam takie przeświadczenie, nie wiem czy słuszne, że ustawa o ochronie danych osobowych, ta polska ustawa, tak często krytykowana, no nie jest taka zła. Kiedyś spotkałem się z opiniami fachowców z dziedziny prawa, którzy mówili, że jest to jedna z najbardziej takich restrykcyjnych, w sensie pozytywnym, chroniących nasze dane osobowe ustaw w Europie. Natomiast tak, z jednej strony jest dobra dla nas, jako tych osób, które tych danych osobowych nie chcą udostępniać, ale bardzo restrykcyjna właśnie dla tej drugiej strony, która te dane osobowe musi gromadzić, musi, bo ma taką, a nie inną działalność, albo je za chwilkę będzie musiała przetwarzać.
Zgadza się, na takie osoby nałożone są rzeczywiście restrykcyjne obowiązki, natomiast odnośnie porównania naszej polskiej ustawy z ustawodawstwem zagranicznym, to chcę Państwu zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Na Słowacji na przykład dostęp do danych w postaci numeru księgi wieczystej, ilości posiadanych nieruchomości, to są informacje publiczne. Wystarczy wpisać imię i nazwisko danej osoby i wyskakuje lista nieruchomości, którą dana osoba posiada, na Słowacji oczywiście. Natomiast w Polsce, pomimo tego, że istnieje dostęp do elektronicznej bazy danych numerów księg wieczystych, to po imieniu i nazwisku nie jesteśmy w stanie określić, kto jest właścicielem jakich nieruchomości. Dopiero znajomość konkretnej księgi wieczystej pozwala nam na ustalenie jej właściciela, ale z kolei znajomość tego konkretnego, jednego numeru księgi wieczystej, ona musi skądś wynikać, tak? To jeżeli będziemy wpisywać na chybił trafił, to niestety nam nic nie wyjdzie.
To prawda. Mam wrażenie, że to taki bardzo pozytywny element pewnej transparentności w życiu publicznym. U nas takie dane możemy pozyskać, myślę sobie, ze sprawozdań majątkowych, tak, zeznań majątkowych, ale to osób publicznych, najczęściej polityków. Natomiast jeśli chodzi o zwykłego Kowalskiego, to faktycznie to są dane dosyć chronione. Silnie chronione. Tym, nie wiem czy optymistycznym, ale tym ciekawym akcentem zakończmy nasz dzisiejszy program. Pani mecenas Marta Nowakowska, pewnie nie po raz ostatni w studiu Radia Doksa. Z prawem po drodze zapraszamy za tydzień.
Dziękuję.
Mariusz Piestrak, tradycyjnie do usłyszenia.
Po drodze. Mariusz Piestrak i przedstawicielki Opolskiej Palestry zapraszają.